here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and here come the stars.
Hello, mój drogi.
Hello. Witam cię po pewnej przerwie,
która trwała może 3 sekundy.
Jestem z powrotem, by robić to znowu z tobą.
A mieliśmy takie niekomfortowe wejście, w którym ja próbowałem sprawić, żebyś był głośniej. Ale ty nie chcesz, opierasz się. Słyszę cały czas, że jesteś rozleniwiony po czasach i opierasz się. Nie chcesz. Nie chcesz być głośniej.
Staram się mówić głośniej.
Teraz.
O to chodziło.
Top 3 rzeczy, które nie podobały ci się we Francji.
Brak Wi-Fi, ale to taki totalny, tragiczny brak Wi-Fi.
Stop. Przerwę tutaj, zostanę przy Wi-Fi. Jaki to ma związek z górami, z wysokością? Zresztą, nie chcę bronić Francji, kurwa, bo jak się gdzieś wyjeżdża w góry, to powinno być Wi-Fi i tak. To nie są Bieszczady.
No właśnie, wydaje się, że to wiesz, wystarczy postawić jakiś maszcik, jakieś coś, To jest ciągle, we Francji jest ciągle tragedia. Tak jakby, nie wiem, oni nie nadążali za tym, że dostęp do internetu jest pewnego rodzaju, jest jak woda, jest jak chleb, jest jak... No nie masz świata bez internetu.
Dwa.
Wiesz co, była już wiosna i to jeżdżenie na nartach się kończyło tak mniej więcej około 10:30. I się jeździło w takiej kaszy, w takiej papie. No, nie wiem, znaczy to można to lubić. No, są tacy, którzy lubią taki marcowy śnieg. I mimo, że tam wysokość była 2700 było, powiedzmy, no to już w drugiej godzinie już było właściwie po nartach. No. Potem już była tylko walka i można było albo pięknie polec, albo...
A to dlatego, że przychodziło słońce na stok, tak?
Przychodziło słońce, była tak nieprawdopodobna lampa przez 6 dni, takie okno pogodowe, że właściwie na nic, właściwie już w nocy już nie było mrozu, więc nie, ten śnieg nawet nie miał specjalnie szans się jakoś tam ściąć czy zmrozić, więc on był już taki, wiesz, przerobiony, przetopiony, ratraki jak go tam przewałowały, to on już miał taki, jak ludzie, którzy jeżdżą na latach, to jakby myślę, że rozumieją, o czym mówię. Tam już śnieg był po prostu zleżały i taka jazda była. Nie narzekam, ale to jest mój kolejny enty już wyjazd do Francji w tym czasie. Tak źle to chyba jeszcze nie było, że tak wiosennie. Znaczy, ma to oczywiście swój urok, ale z punktu widzenia jazdy na nartach może mniej.
3.
Zastanawiam się nad 3. Nie, chyba nawet nie ma żadnego. Chyba nie ma żadnego 3.
Nie było kłopotem porozumiewywanie się z Francuzami?
A nie, to jest 3, tak. Znaczy to ich taka odporność na to, żeby uczyć się jakiegokolwiek języka jest po prostu niebywała. Ale wiesz co, ja tak sobie pomyślałem, że...
Czy Francuzi nie są nominalnym kandydatem do kolejnego Brexitu? Między innymi właśnie z tego powodu, że historycznie i stereotypowo są właśnie nieprzejednani w tym, żeby chronić swojego języka i chronić swojej francuskości. A ta przecież została nagięta przez ostatnie kilkadziesiąt lat i oto toczy się spór we Francji gorący. To taka zupełnie odrębna myśl.
Znaczy, ja tak sobie pomyślisz o Francuzach. To Francuzi są jednym z takich dziwnych krajów, którzy właściwie mają wszystko. I mają góry wysokie, i mają morze ciepłe, i mają morze chłodne. W związku z tym, jak Francuz jedzie na wakacje, to on przecież nie jedzie za granicę, bo on to wszystko ma u siebie. W związku z tym u nich jest jakaś taka... I mają jedzenie, które jest takie południowe, i mają jedzenie, które jest północne.
Północne, tak.
W tym kraju jest jakby wszystko, tak? To oni ma taka trochę autarkia. No, możesz być w różnych miejscach we Francji, być w różnych światach tak naprawdę.
Tak, i to jest piękna rzecz, jeśli chodzi o Francję. Piękna rzecz to tak jak się jak na Eurobaskecie przemieszczaliśmy się, przepraszam, z Montpellier do Lille w ciągu jednego dnia i nagle znaleźliśmy się z południa, z klimatu śródziemnomorskiego, cudownego, męczącego też, na wszystko idzie narzekać, ale to też było męczące, że ten klimat był cały czas, każdego dnia taki sam i to było takie samo. Przenieśliśmy się na absolutną północ, gdzie byliśmy teoretycznie w Polsce, tylko w innych zabudowaniach i to wszystko stało się w ciągu jednego dnia. Byliśmy jak w dwóch innych państwach, totalnie w dwóch innych państwach, więc to o czym mówisz odczułem na własnej skórze, a są jeszcze inne regiony, są regiony górskie, w których ty byłeś, są regiony górskie, tak. Pireneje, też inny klimat, tak? Jeszcze jest od strony Atlantyku, też inny klimat taki, nie wiem, byłem tam raz, nie wiem jak to porównać, kojarzy mi się z Bałtykiem w każdym razie, więc taki klimat.
No nie, jest Bretania, jest Normandia, są tutaj okolice ujścia Rodanu.
To jest piękny kraj.
Znaczy, jakbyś tak miał powiedzieć, który kraj ma tak w pigułce wszystko, to chyba jest, to jest właśnie ten kraj. No, drugim takim krajem, który przychodzi ci do głowy, to są Włochy. To są Hiszpanie, to jest Hiszpania może, ale...
Włochy, ale... ja myślę, że Francja mi się bardziej podoba jako typ niż Włochy. Włochy to dobry typ, tak, tylko są bardziej chyba suche kraje, Włochy, Hiszpania,
Włochy
bardziej
tam, już Włochy, bliżej nie, dołu. Włochy nie mają tej takiej, powiedziałbym, chłodnej północy.
Tak, tej przestrzeni między trochę im brakuje też. Tak, mam wrażenie. Chociaż tam jest te Dolina Padu, no gdzieś tutaj te okolice.
Niemcy z kolei nie mają tego południa.
No, nie mają Niemcy południa. Dobrze, top 3 rzeczy najlepszych, jeśli chodzi o wyjazd do Francji.
Top 3 rzeczy?
Tak. Mogą być nie w kolejności, bo przyznam, że zaskoczyłem się,
nie przygotowaliśmy. No to wiesz, to co było największą wadą, było też największą zaletą, no, czyli rewelacyjna pogoda. Nie ma nic gorszego niż jazda w deszczu, niż jazda w śniegu i jazda we mgle. No bo to jak masz ograniczoną widoczność na 10 metrów, to właściwie się jeździ tak czujnie. No, trzeba być prawdziwym kozakiem, żeby się, że tak powiem, wypuścić i w ogóle się nie przejmować. No, nic nie widać. Tak samo jak, wiesz, jest zimno, wieje wiatr, to też ta przyjemność jazdy jest ograniczona, więc z pewnością pogoda była dużym plusem. Wiesz co, podróż okazała się w sumie dosyć dużym plusem, bo jechaliśmy samochodem i w sumie udało się dojechać do tej miejscowości w ciągu, nie wiem, 16 godzin. Mm. Czyli nie tak tragicznie jak z autokarem, gdzie jedziesz mniej więcej 26 godzin. Jeszcze w jedną stronę jechaliśmy z noclegiem w Norymberdze, zjedliśmy bardzo przyjemne śniadanko i mieliśmy w ogóle taki, wiesz, miłą, sympatyczną podróż. No. Najgorsze w takiej jeździe przez Europę na narty do Francji jest przejazd przez Szwajcarię.
Musieliście przejechać przez Szwajcarię.
No, tak, no to tam nie ma specjalnie opcji. No i minusem jazdy przez Szwajcarię jest to, że jest, że tak powiem...
Kosztuje.
Tam nikt nie jedzie więcej niż 120. Nikt. A jak zaczynasz jechać szybciej, no to ktoś zaczyna dzwonić, że jest wariat z Polski, trzeba go zatrzymać, zamknąć, pozbawić prawa jazdy. Tam jest po prostu bardzo tak... To zresztą śmiesznie wygląda, no bo jak widzisz takie Ferrari, które jedzie tak 90 na godzinę, no to wygląda tak... Ale na cholerę sobie tak kupiłeś Ferrari, jak mieszkasz w Szwajcarii. No.
Tak.
Nic nie zrobisz. Nie poruchasz. No.
Straszyli nas właśnie Szwajcarią, jak jechaliśmy na Mistrzostwa Europy wtedy do Montpellier, żeby przez Szwajcarię nie przyjeżdżać, jeśli dobrze pamiętam, chodziło głównie o ceny z autostrady,
wydaje mi się, że w Szwajcarii nie płaci się za autostrady.
Aha, no to nie pamiętam, płaci się
we Francji na pewno.
No, we Francji tak, we Francji szło, trzeba było gdzieś wyskakiwać z kieszeni. A to też nie były chyba jakieś ogromne stawki, jeśli pamiętam.
Nie, no ale to jest te kilkanaście euro oczywiście, no. To tego sobie to jakby nie jest może... Jest to, ale Szwajcaria jest nie też na tym odcinku, na którym ja jechałem, a jechałem właściwie od Bazylei, Lozanny i Genewy. czyli tam jakby przejechałem w okolicach Berna, czyli właśnie przejechałem przez te wszystkie serca Szwajcarii, czy wszystkie najważniejsze miasta, może poza Zurichem, no to tam żadnych opłat drogowych szwajcarski rząd nie pobiera.
Czy byłeś,
właśnie pewnie, tak?
Czy byłeś kiedykolwiek w życiu w Genewie?
Wiesz co, nie byłem w Genewie. Przyznaję, że Szwajcarię znam bardziej właśnie z takiego przejazdu niż ten, ale podobno Genewa nie jest jakaś zachwycająca. Znaczy wspaniałe są oczywiście te jeziora genewskie.
Zdjęcia
genewskie
wyglądają bardzo, dobrze sprzedają Genewę zwykle, gdy widzę zdjęcia.
Natomiast podobno jest tam nieprawdopodobny syf i bałagan. Czy jest brudno, że jest, że jest ten.
Powiedz trzecia rzecz, bo ponieważ mieliśmy dwie rzeczy, mówiłeś o mimo wszystko pogodzie i o jeździe i potem przyszliśmy do krytykowania Szwajcarii. Trzecia rzecz, udana z pobytu we Francji. Top 3. Potrzebujemy ostatniej rzeczy.
Też chyba nie mam jakichś, wiesz co, no... To jest, jeżdżę z taką grupą, że tak powiem, sprawdzonych ludzi, no jakby spotkanie się z nimi raz do roku na te parę dni jest zawsze takim miłym elementem,
odbiciem,
no męski, miły, odbiciem. Tak. Jest taki męski wyjazd, gdzie wiesz, gdzie nie ma kobiet, człowiek tak trochę wchodzi z powrotem do jaskini.
Swoich kobiet nie ma.
To jest przyjemne, no, na swój sposób.
Rozumiem. No tak, to może być zwykle najlepsza rzecz z jakiegokolwiek wyjazdu.
Najlepsza rzecz, no. To prawda, no takie wiesz.
Dobrze, teraz wróćmy do Polski. Top 3 najgorszych rzeczy związanych z powrotem do Polski.
Wojciech Młynarski nie żyje?
Tak, Wojciech Młynarski nie żyje, to... No szkoda.
No szkoda.
Smutna informacja.
Smutna historia.
Natomiast Wojciech Młynarski, widzę taki, jaki przed śmiercią swoją, ciągle żywy, ciągle obecny na okładkach Faktu i Super Ekspresów, więc Wojciech Młynarski jeszcze trochę niestety pożyje na okładkach tych dwóch jakże szalenie popularnych ostatnio czasopism. Biuletynów ze zdjęciami. Dwie rzeczy jeszcze.
Nie wiem. Taka wjechałem do Polski i w programie trzecim, ukochanym moim, w wiadomościach pojawiła się informacja, że Beata Szydło otrzymała nagrodę za... Jakaś nagroda katolicka była. Za to, że jest matką Polką, matką boską niemalże.
Nie wiem.
Mnie to przygnębiło.
No właśnie, trójkę.
Społeczna nauka Kościoła.
No.
I to był news w Trójce.
W Trójce, nie?
No. Łącznie z jakąś laudacją na jej temat. Polcy i Polacy przez 8 lat. Rząd Platformy Obywatelskiej ignorował potrzeby obywateli.
Ostatnio zdarzyły się dwie rzeczy, które mi się szczerze nie spodobały. Jak wiesz, ja to tak potrzebuję dużo
czasu.
Co takiego? Nie spodobało mi się to, że pan Robert Makłowicz przestał pracować w TVP.
Robert Makłowicz, afera Makłowicza.
Jedyny, szczerze powiem, jedyny program, jaki oglądam w TVP od lat, to Robert Makłowicz. I nawet przyznam, że nie oglądam tego w TVP bezpośrednio, tylko sobie gdzieś tam innymi ścieżkami ten program zawsze znajdę. Mhm. Kocham Roberta Makłowicza. Absolutnie. Może nie absolutnie. Nikogo nie powinno się kochać absolutnie. Ale uwielbiam gościa i to, co się stało, cała ta historia, jeszcze pozew, najgorzej, dobrze. No i druga rzecz to ta ustawa o zgromadzeniach publicznych, która przeszła, która mi się nie podobała już w pierwszym kształcie. Więc to są dwie rzeczy. Jest jeszcze trzecia rzecz, która mi się nie podoba, ale ja nie wróciłem z Francji. Trzecia rzecz, która mi się nie podoba, to to, że... Nie, to ja może powiem rzecz, która mi się podoba. PSL nie traci dużo w sondażach, co zawsze mi się podoba. Dobrze, powiedz mi o top 3 rzeczy, które ci się podobają po powrocie do Polski.
Znowu jest szarówka.
To jest nieprawdopodobne. Poniedziałek mam wolny zawsze i poniedziałek wygląda tak samo od nie pamiętam kiedy. To jest 5 miesięcy gówno zimy. Lub zimy. Nieprawdopodobne to jest.
No ale już
bliżej jesteśmy, jest cieplej. Temperatura unormowała się na...
Pierwszy dzień wiosny.
Temperatura unormowała się od kilku dni na 10 stopniach i to się czuje, jest lepiej. Dzisiaj na przykład stanąłem sobie o 5:30 nad ranem na balkonie na chwilę na papierosa i mówię, o, mogę stać na balkonie, a nie uciekać z balkonu. W sensie szybko palę i uciekam. W końcu, więc idzie lepiej, ale o Jezus. Szarość.
No ale już widać jakieś tam takie zalążki pierwsze, pączki pierwsze. Ptaszki już coś tak zaczynają śpiewać. No jeszcze ten dzień się zaczyna robić troszkę dłuższy, więc wczoraj od 11:29 mamy astronomiczną wiosnę.
Druga rzecz poza szarością i astronomiczną wiosną, która podoba ci się w powrocie, po powrocie do naszego...
Palma.
Palma, ja mi się też podoba, cześć.
Palma, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy w Palmie w 17 minucie. Trzecia rzecz.
Trzecia rzecz, no że kończymy chyba ten sezon regularny. Że już go tak dożynamy, no trochę tak można się dzisiaj wciągnąć w to NCAA, które weszło w jakąś taką fazę, bym powiedział, już ciekawą chyba, no.
Ja mam niepopularną opinię z drugiej strony.
No.
Pomny doświadczeniami ostatnich dni. Po 3 dniach oglądania turnieju NCAA, oglądając cały czas też NBA, w niedzielę miałem już absolutnie dosyć oglądania akademickiej koszykówki i zapragnąłem pooglądać sobie mecze NBA z ostatnich dni, żeby nadrobić. Boże, jaki byłem szczęśliwy oglądając po południu mecz Minnesota z Miami, potem Houston z Nowym Orleanem. Jak dobrze było oglądać NBA, jak dobrze było oglądać lepszy spacing, lepszy talent i lepszy coaching. Jakie to było dobre, jakie to było fajne. Nie dysuję NCAA za to, ale okazało się, że 4 dni dla mnie to było za dużo. Nie mogłem. Muszę ponadrabiać ten 4. dzień zwłaszcza.
No dobrze, ale pewnie. Co najbardziej lubisz w turnieju NCAA?
Ja nie jestem wielkim fanem turnieju NCAA, szczerze powiedziawszy. Nigdy nie byłem.
Ale nie, ja wiem, ale czy właśnie najfajniejsze nie jest takie oczekiwanie na te upsety, albo nagle, że jakiś gość po prostu wyjdzie i... trafić 3 trójki, w ogóle...
Dobra, wiem. Najfajniejsze są historie typu Cinderella story, typu ktoś przedziera się gdzieś przez pierwsze dwie rundy, tylko że to zwykle w drugiej rundzie tego jeszcze nie czuć. To będzie czuć, wiesz, historie zaczynają być pisane. I to może może nie być ten turniej, bo tu trochę brakuje Cinderella story.
No brakuje tego, brakuje.
No więc może tego, jakiś zespół VCU, kiedyś Butler przez 2 sezony z rzędu, wiesz... ale te Cinderella story zaczynają się zwykle kształtować gdzieś tak w okolicach pod Sweet 16 nawet, czyli po tej kolejnej rundzie, która będzie w czwartek, w piątek. Wtedy, gdy ktoś, o, jednak wygrali, wtedy zaczynają być pisane teksty duże, jak są w Elite 8, że są, wiesz, o zwycięstwo od Final Four, więc to nie jest jeszcze ten moment. Tutaj się szuka tych Cinderelli, ale no, jak patrzę, to no
nie widzę. Nikt się specjalnie, prawdę mówiąc, nie...
South Carolina, Gamecocks, meczowe chuje z South Carolina, które wygrały z Duke, ale ciężko nawet ich nazwać ich Cinderella.
No nie, no zobacz, bo mamy tak, mamy zespół 8-4-3-7-1-4, jednak może Xavier.
Może Xavier, no. Ale to się Xavier. Tak ciężko wymawia, że nawet nie wiadomo, jak nie do tego podejść. Ja nigdy nie wiem, czy to będzie Xavier, ty wiesz, bo we Francji. Ty wiesz, powinieneś Xavier.
Michigan, no nie, Michigan to jest jednak pewna marka, mi to tak trudno, wiesz.
Tak. Mhm. Ciężko,
nie,
ciężko.
Nie ma. Jestem. A jaki procent braketów przeżył, wiesz, patrzysz na to?
A to zwykle jest 1% i mniej. Nie śledziłem tego. Widziałem tylko, że mimo tego, że było tak dużo zwycięstw faworytów, to jak zwykle mało jest tych przeżyć dalej, patrząc. No nic,
nie wiem, a Buffett znowu zrobił ten konkurs na $1 miliard?
Nie wiem, z ciekawostek wiem, że Donald Trump nie wypełnił swojego braketu. Tylko tyle wiem z ciekawostek. Dobrze, wiesz co, widzisz, a właśnie, akurat pisałem się o tym, co powiedziałeś, w sensie nie, żeby się tam z tobą nie zgadzać czy kontestować, zwłaszcza, że byłeś na wakacjach odpocząć. Bardzo mi się podoba to, co się dzieje w NBA ostatnich kilku dni. Jest bardzo dużo zespołów, które grają bardzo dobrze w koszykówkę i to są zespoły, które są w okolicach, żeby nie mówić tak tego tylko swoim zdaniem, podam ci statystykę, tak?
Dobrze.
Żeby to jakoś tak bardziej wybrzmiało, tak? To powiem ci, że zespołów, które walczą o miejsce ósme w playoffach, z wszystkich zespołów, w obu konferencjach, i liczę tutaj Indianę, Milwaukee, Detroit, Miami, Chicago, nawet Charlotte jeszcze, w konferencji wschodniej. W konferencji zachodniej liczę tutaj Denver, Portland, Dallas, Nowy Orlean i Minnesota. Te pięć zespołów.
Nie, czyli... no chyba Minnesota już chyba nie liczysz.
Tam liczę jeszcze, Minnesota. Więc to jest 11 zespołów, tylko jeden z tych zespołów w ostatnich 10 meczach ma bilans gorszy niż 50%. I to jest Chicago, które było, jest beznadziejne. Wszystkie inne zespoły są na poziomie 50% albo wyżej. I to widać, widać w bardzo dobrej grze niektórych z tych zespołów, w kozackiej grze niektórych z tych zespołów ostatnio, które są w najlepszym swoim stanie, w najlepszym swoim czasie.
W prime.
Miami, Portland, Minnesota gra bardzo dobrze. Przegrała 3 mecze, ale gra bardzo dobrze. Nowy Orlean ma dwa najlepsze występy w tym sezonie za sobą, chyba, nie wiem, tak mi się wydaje. Przede wszystkim Portland i Damian Lillard, Miami. Wiesz, to nie zachwycam się Milwaukee, który jest 8-2 w ostatnich 10 meczach na łatwym terminarzu, nie zachwycam się Detroit, absolutnie nie zachwycam się Indianą, ale te zespoły nie grają po prostu źle. Źle gra tylko Chicago z tych 11 drużyn. I to jest fajne, to jest odświeżenie. Z drugiej strony te zespoły grają też z drużynami, które już o nic nie grają lub grają i tankują, więc takie mecze się też zdarzają. W każdym razie było ostatnio kilka bardzo, bardzo dobrych meczów. Bardzo dobrych meczów między tymi drużynami. I to mi się podoba. Fajnie. Toczy się walka. Ciężko powiedzieć o co. Na wschodzie widzę chyba o co. Na wschodzie toczy się walka o to, żeby nie być na ósmym miejscu i wejść do playoffów. A na zachodzie nie wiem, o co się toczy walka, szczerze powiedziawszy. Żeby
nie, bo ja szczerze czytałem szóstego gracza i czytałem twoje flesze i ty właściwie tak wyglądało, że tak już zakopałeś to Portland. Jest taki wpis, że nie dogonią, że to już
bez sensu. Że nie dogonią Denver, tak. Tak. Wydawało się jeszcze tydzień temu, że nie dogonią. Tak, teraz mam Portland przed Denver. Na koniec.
No dobrze, no to
oni tracili w moim rozliczeniu jakieś dwa mecze do Denver, 2,5 meczu w tabeli, a teraz jest tak, że tracą tylko.
No i mają mecz mniej. Mają tak, mecz mniej rozegrany.
Mecz w tabeli i to jak grają. Chodzi o to też, że w Denver trochę rzeczy się dzieje cały czas ze zdrowiem związanych po cichu. I teraz Portland. No, Lillard gra kozacko. Nie wiem, czy ktoś gra lepiej po All-Star Game niż Lillard w NBA. Nikt o tym nie powie głośno, ale...
Naprawdę?
No jest drugim strzelcem NBA po All-Star Game, Lillard. Za Westbrookiem trafiając 9%, o 9 punktów procentowych z wyższą skutecznością. Więc to jest duża różnica, jeśli chodzi o efektywność strzelecką. Jest przekozacki. Dame, Hot Dame. On tak ma, przypomnij mi, on w tym roku nie zagrał w meczu gwiazd, a rok temu zagrał w meczu gwiazd, też nie zagrał w meczu gwiazd.
Zagrał
rok temu w meczu gwiazd, dobrze. Czyli nie pasuje to do tego, żeby móc powiedzieć, że drugi sezon z rzędu Lillard, który nie dostał się do meczów gwiazd, gra kozacko po tym, jak nie dostał się do meczu gwiazd. Czyli nie pasuje, ale w każdym razie drugi sezon z rzędu, on ma taki kozacki streak po All-Star Game. Bo rok temu Portland dobijało do
playoffów. Nie, też nie, masz rację. Nie zagrał.
Więc on jest...
Nie, on był w drugim sezonie i w trzecim sezonie, bo w czwartym nie był i w piątym nie był.
No więc to powiem,
on jest WK.
Pukając się... To powiem głośno, on jest MVP All-Star snabów. Ja nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek lepiej grał, jeśli chodzi o ludzi, którzy zostali pominięci do All-Star Game. Te 13 meczów, które teraz ma, 49 z gry, 44 za 3, 93 z linii, i to tak on jest, dzisiaj napisałem, on jest, nie tylko w tym meczu, to 49 punktów to było jedno z najzimniejszych 49 punktów, jakie widziałem, w tym sensie, że on był zabójczo zimny, zabójczo dobry, i mecz wcześniej grał, miał taki mecz z Atlantą, w którym rzucił chyba 28 punktów, to było w piątek czy w sobotę, widziałem ten mecz, mógł rzucić tam spokojnie 4 dychy. ale nie zrobił tego, bo nie chciał forsować gry za bardzo, tylko przychodził w tych punktach, się pojawiał, gdy był potrzebny i był. Jest kozacki, wcześniej był kozacki, widziałem, nie pamiętam, kiedy widziałem źle grającego Damiana Lillarda, powiem ci szczerze.
O, to dziwne, bo ty nie jesteś jakimś wielkim jakby piewcą i orędownikiem jego talentu.
Kto jest? Patrz jak łatwo...
No nie wiem, łatwo... może Piotrek Sitarz.
Ale Piotrek Sitarz jest fanem Portland, on musi być fanem Lillarda. Na pewno też jest krytyczny względem Damiana Lillarda bardziej niż inni, ale chodzi o to, że Damian łatwo szło zapomnieć o Damianie Lillardzie w tym sezonie.
To prawda, no. To prawda. Był moment, kiedy zastanawiałeś się, czy to bardziej CJ McCollum nie zasługuje na
oczy. O tak, był taki moment. To też... Pewnie podrażniło go, że ludzie się zaczęli zastanawiać, nie, ale... kto jest najlepszym graczem Portland Trail Blazers.
No już nie mówię o tych plotkach, gdzie się na nim handlować, tak?
To tak.
Rzekomych plotkach.
O tak. Damian Lillard czy John Wall?
Nie, oczywiście, że Damian Lillard.
No oczywiście, tak? Powiedziałbyś to oczywiście. Samo dwa tygodnie temu?
Oczywiście, nie. Ja bym to powiedział, nawet jakbyś mnie zapytał na początku sezonu, bym powiedział to samo.
Dobrze.
Uważam, że problem Walla jest to, że on nie umie rzucać.
No to jest problem, bo było widać tej nocy z Bostonem. W ataku pozycyjnym Wall nie jest wcale All-NBA graczem. On jest All-NBA graczem lub All-Starem, gdy jest w transition, w kontrataku. Gdy pędzi, podaje, gdy wchodzi pod kosze. Jak jest w ataku pozycyjnym, to nie, no, jak mówisz. Ale ja nie powiem, że Lillard jest lepszy niż Wall. Ani nie powiem, że Wall jest lepszy niż Lillard, co ciekawe. Dobrze. Tak, więc ten wyścig o miejsce numer 8 w konferencji zachodniej, choć nie wiem do końca co znaczy, bo to znaczy, że gracz z Golden State Warriors z Kevinem Durantem lub bez Kevina Duranta, lub gracz z San Antonio Spurs, to Portland wygrał ostatnio w San Antonio, może się nie boi, no ale San Antonio to San Antonio, no więc nie wiem dokładnie o co toczy się gra, poza tym, że no... Jest to cel dla Pelicans, Alvin Gentry walczy o to, żeby uratować pracę i Pelicans tracą 4 mecze, ale grają jeszcze 3 mecze z Denver do końca sezonu. To jest nieprawdopodobne, że zostało im 12 meczów do końca sezonu, Denver i Pelicans i aż 3 mecze grają jeszcze Pelicans z Denver w ciągu tych 12. Pelicans muszą wygrać wszystkie 3, a 2 są w Denver, więc to nie będzie łatwe. Nie wiem, nie chcę liczyć Dallas nawet w tym wyścigu, bo Dallas jest śmieszne, zabawne. Dallas przegrał ostatnio 40 punktami w Filadelfii, więc hej. Myślę, że Portland, Denver. Miałem Minnesota, bym nie skreślił, aczkolwiek te kontuzje w Minnesocie, no Mania Bilicza teraz im padł, to jest kolejny problem.
No nie, ale to już naprawdę, już zakopmy to tą, zakopmy już ten tą.
Dobrze, musimy kogoś zakopać dzisiaj. I to zrobimy teraz. I teraz sprawdzę, kogo już zakopaliśmy. Miałem to wypisane, już nie mam, czyli musiałem skasować. To się po prostu stało. Widzisz, to jest ten moment, w którym potrzebuję asystenta, żeby on takie rzeczy miał, ja to po prostu gdzieś wykasowałem. Lakers zakopali...
Robimy casting na asystenta.
Lakers wykas... Dobrze, na asystentkę. Asystentkę, nie chcę asystenta, asystentkę. Lakers...
Nie chcesz Misiewicza?
Nie chcę dupy Władza.
Ale zrobisz mu kakałko.
Chcę tego, chcę... Jak się nazywa Krzysztof Janiger, tak? Dobrze mówię? Z tą grzywką ze Stanów. Co za aparat. Nieprawdopodobne. Lakers zakopali. Sens, tak? Dobrze mówię? Janiger? Halo?
Grzegorz Janiger?
Janiger. Doradca.
Janiger, tak,
wiesz
tak,
już
tak,
co, tak?
Tak, już wiem.
16 lat, tak? Tego typu fryzura.
Nie wiem. Edmund! Edio.
To nazywam dzieci Edmund nawet wtedy, nawet ile on ma lat? 26 lat. 91 rok, no jak Edmund. Można dziecko Edmund nazwać? No, to Edmund. Trzeba być naprawdę po ten. No. Dobrze, koniec, bo ten.
Jedyny Edmund to tutaj ze starej szafy.
Tak, Edmund, nazwisko. Boże, Edmund, pan Edmund. Dobrze, nieważne, uciekł mi. W każdym razie, Lakers zakopali...
Edmund Pevensie.
Jak?
Pevensie.
Kto to jest?
Opowieści z Narni.
O nie, to nie.
Jedyny Edmund takiego znasz, no.
Nie. Edmund od tej piosenki Nim w stanie Nim wstanie
dzień. Edmund Fetting.
Najlepsza piosenka w historii ludzkości, znaczy w Polsce zrobiona. Lakers poza...
Próbowaliśmy zrobić w czasie wyjazdu top 10 polskiej piosenki. Ale możemy to zostawmy,
bo to jest niebezpieczne 20 minut teraz. Tutaj wszyscy będziemy dzisiaj żyć piosenkami zamiast NBA. Pożyjmy NBA trochę, ludzie czekali. Lakers poza, Suns poza, Kings spod. Czy Kings już zakopaliśmy? Zakopaliśmy.
Tak, rozwiał ich wiatr chyba.
Nets zakopani, Magic zakopani, 76ers zakopani, Knicks zakopali. To jest 7 drużyn, które zakopaliśmy. Nie zakopaliśmy nikogo z Charlotte, Chicago, Miami, Minnesota, Nowy Orleans, Dallas, Portland.
Miami zakopaliśmy
i cierpimy przez to. To jest moja ulubiona drużyna w tym sezonie i cierpię, że ich zakopaliśmy. Znaczy stali się nią. Dobrze.
Ja proponuję zakopać Minnesota Timberwolves.
Ale mi to tak ciężko to zrobić, bo oni grają od kilku tygodni najlepszy swój basket w tym sezonie.
5-5, no. 5-5.
Ja wiem, ale no, grali na wyjeździe teraz 2 mecze, no. Więc wiesz, to spokojnie, no. To nie, że wiesz, że przegrali 3, to znaczy, że są słabi.
Nie wejdą do playoffów, już nie oszukujmy.
Ja nie wiem, czy ja bym nie zakopał zamiast nich Charlotte. Bo Charlotte jest beznadziejne. Na Minnesota się przynajmniej jeszcze da patrzeć.
Pójdę ci na rączkę.
Wiesz, jak zakupimy Charlotte i Charlotte się odkopią, to będę szczęśliwy z tego. Zastanawiam się, czy nie zakopać Dallas Mavericks.
Dobrze.
Czy to nie jest rozwiązanie zakopać Mavericks?
Dobrze, zakopnę Mavericks.
No, bo oni tak fejkują to, że oni są w tym wyścigu, skończą na jakimś głupim 12-13 miejscu stale.
No nie, no wiesz, no tak, no.
W loterii.
Nie, nawet mogą nie być w loterii. A może będą w
loterii. No jak nie będą w loterii, to będą w playoffach. Po prostu nie widzę tam drużyny na playoffy.
Tak, to jest. Nie, to masz rację, to tak jest. Nie, no dobrze, będą w loterii.
Ja nie widzę, ja patrzę na Dallas, nie wiem, w żadnym momencie sezonu nie widziałem tam zespołu, który jest zespołem playoffowym, więc ja nie wiem, w co oni grają.
Nie, ja nie wiem, do czego Dallas zmierza. I co sam powiedziałeś, takie zdanie wypowiedziałeś, że może nie jest Dirk Nowitzki nie jest najlepszym graczem Dallas Mavericks, ale jest najbardziej wartościowym graczem tej drużyny.
Tak, i nie wiem, czy oni... Znaczy, jestem pewien, że sobie zdałem sprawę, ale nie wiem, czy tak bardzo zdałem sobie sprawę, jak powinni zdawać sobie sprawę. Bo jak Dirk odejdzie, to zostaną. Trudno powiedzieć czym, bo oni tam nic nie ma. Nie ma jakiegoś potencjalnego All-Stara w tym zespole. No,
no nie ma, no. Ani no Harrison Barnes. No. Harrison Barnes.
Nie,
czy Wesley Matthews?
Nie. Są wszystko fajni czwarty gracz twojego bardzo dobrego zespołu. Barnes. Noel. Zaraz będą musieli mu zapłacić. Nie wiem. Ja lubię Dallas za wiele rzeczy w NBA. Nie wiem tylko, czy to wszystko, co się wydarzyło teraz w tym sezonie, czy powinni byli iść w tę stronę. Nie, Mark Cuban nie widzi chyba różnicy między tym, żeby wybierać z numerem 13, 12 draftu, niż wybierać z numerem 5, 6. Z drugiej strony łatwo nam mówić tak, że tankujmy, przegrywajmy mecze. No takie rzeczy się nie dzieją w trakcie spotkań poza końcówkami, gdzie trenerzy mogą podjąć jakąś decyzję, która faktycznie śmierdzi tankowaniem, albo zmienić rotację w czwartej kwarcie, tak żeby nie wpuścić najlepszych graczy na boisko i grać rezerwowymi. Nie bawić się w to. Puścić mecz i zostaliśmy, dobra, zostałem ten mecz, niech leci. Lepiej tak będzie, jeśli przegramy. Jak wygramy, no to trudno, zdarzyło się. Feller, wiesz. Więc nie spodziewałbym się, żeby Rick Carlisle robił jakieś rzeczy na siłę, żeby przegrywać. Więc to jest kwestia tego, jaki talent macie w zespole. I w pewnym momencie w Dallas był taki moment, gdzie Yogi Ferrell grał dużo, gdzie... kto grał? Seth Curry gra dużo, ale teraz JJ Barea wraca i oni już grają mniej. Wesley Matthews ma problemy ze zdrowiem, jakieś teraz wychodzą w ostatnich tygodniach. Nie wiem, wiesz co, ja...
Tragiczna drużyna w sumie. Nie wiem, co się stanie, to prawda. Nikt nie wie, co się stanie, nikt nie wie, dokąd ta drużyna zmierza tak naprawdę.
Oni są ok u siebie. Jak grają u siebie, są 20-15. Jak grają na wyjeździe, są 10-2-24. Na wyjeździe nie są ok, zupełnie nie są ok, to widać. Tę różnicę, gdy są u siebie, Dallas, i u nich to widać bardzo. Nie wiem, jest mi tak ciężko mówić o tym Dallas. Jeszcze tak jak ciężko jest ich zakopywać. Po prostu nie, nigdy w żadnym momencie tego sezonu nie wyglądali jak team playoffowy. I mieli streak 2-3 zwycięstw. Było tak, że było dobrze, bo ktoś był gorący, bo Seth Curry był gorący. Był Seth Curry gorący jakiś tydzień temu z Hakiem, 2 tygodnie temu i teraz nie jest nagle gorący, bo to jest tylko Seth Curry, więc się nie ma co spodziewać, że nagle gość będzie robił rzeczy na tym poziomie regularnie, bo spokojnie, może w kolejnym. Fajnie Seth Curry wygląda w tym sezonie, naprawdę. Nie. No i mnie tak skończyło, nie chcę mówić o Dallas Mavericks.
Nie, no ale nie ma wrażenia, że ten zespół tak się rozpada od zdobycia mistrzostwa. Taka ameba, oni tak płyną, ale tak nie bardzo wiadomo, w którą stronę i tak jakby nie sterują do końca swoim losem. No tak, są tacy apatyczni. Podpisują wolnych agentów, którzy nie są jacyś super, łatają jakoś te dziury.
No ja się zastanawiam, gdzie to wyląduje, gdy Dirk Nowitzki zejdzie ze sceny. Dirk mówi, że on jeszcze chce grać przez 2 lata.
Boże, to straszne.
Ale Dirk w tym momencie...
To zaczyna być gorsze niż odejście Kobe Bryanta.
Dirk, nie możesz wygrywać meczów w NBA, jeśli Dirk jest starterem na centrze, a tak grają Dallas, Mavericks, Nerlens Noel wchodzi z ławki. Nie możesz wygrywać meczów w ten sposób. To jest Nowicki na centrze. W ataku jest przyjemnie, ale w obronie nie ma nic. No. Dirk jest centrem twoim. Bez sensu, więc. Z kolei Dirk kryjący czwórki to jest problem już od lat. Kilku.
No to
więc
gdzie jest wybór mniejszego zła.
Tak, gdzie jest recepta? Jeśli grasz Dirkiem na czwórce, to grasz. Oni grają wolno. Oni zdobywają najmniej punktów w NBA, Dallas. Grają wolno i nie, ani nie mają jakiegoś super.
No wiem, ale chodzi o to, żeby on dobiegł. No.
Nie spieszą się, tak? Muszą mieć tego Dirka jakieś minuty dla niego tutaj spokojnie, żeby go nie przemęczać, tak? Ale ile to będzie jeszcze trwać? Gość już ma 40 lat. W sensie nie, że ja mu życzę tego, żeby po prostu rzucił NBA i w niej nie grał, tylko co się stanie dalej, gdy Dirk przestanie grać? Kto będzie stawiał zasłony? Jak będzie to wyglądać? To będą izolacje dla Harrisona Barnesa? Halo, słyszysz mnie?
Cały czas.
Włączyła mi się jakaś dyskotekowa muzyka. Jestem na stronie Basketball Insiders. Przepraszam. Naprawdę, dyskoteka. Sprawdzam salary. Ich sytuacja nie jest taka zła. Mają 60 milionów gwarantowane latem, ale Nerlens Noel jest przecież w tym, więc jest kolejne 6 milionów dolarów. Opcje dla kilku graczy, które wykorzystają, więc myślę, że można ich policzyć jako... To i tak nieźle. 35 milionów dolarów. Mają na rynku wolnych agentów. To jest sporo. Ale...
Sporo, tylko wiesz, tam pamiętamy, że tam nie ma podatku dochodowego w Teksasie.
Ja zapomniałem tam... Modirka Nowickiego opcji za 25 milionów dolarów.
Ma. I pewnie niestety ją wykorzysta.
A to jak ją wykorzysta, to no chyba, że Dirk będzie grał, wiesz, pod klub na tej zasadzie, co robi zwykle. Że zrezygnuje, weźmie miejsce dla wolnych agentów i potem na koniec podpisze za to, co zostało. Tak jak zrobił chyba w ostatnie lato. Jak mu zmieniali ten kontrakt potem z pierwszych, nie wiem, to było 25 na 50 to zmienili.
Nie wiem, no pytanie, czy Nerlens Noel zostanie?
Jest zastrzeżonym wolnym agentem. Będą mogli go wyrównać. Ja nie wiem, czy on będzie miał dużo ofert. Czy rynek jest taki, że da mu pieniądze. Kto mu da pieniądze? Kto ma pieniądze i kto może mu je dać? To nie jest tak, że zespoły błagają o centrów teraz.
Nie, to prawda.
Filadelfia, która ma cap space, akurat się go pozbyła, nie będzie dawać. Brooklyn ma Lopeza. Może rzuci się po Noela, jak nie będzie miał co zrobić z pieniędzmi. Jestem ciekaw, co Dallas zrobi, jeśli Nerlens Noel otrzyma ofertę od kogoś 20 rzędu. Nie chcę powiedzieć maksymalny kontrakt, aczkolwiek jeśli dostanie maksymalny kontrakt od kogoś. 20 milionów dolarów za sezon, 22 miliony dolarów za sezon. Jestem ciekaw, czy Dallas co zrobi, bo będą musieli go chyba wyrównać wtedy. I wtedy będą mieli wtedy będą mieli 45 milionów dolarów salary cap, czyli połowę, niemalże połowę, 45% dla Harrisona Barnesa i Nerlensa Noela. I to będzie takie, nie wiem, na przyszłość. będą się ustawiać na rynku wolnych agentów po ludzi, jakichkolwiek ludzi, dobrych ludzi, bardzo dobrych ludzi, będą próbowali ich skaptować. Jeśli Dirk nie przedłuży opcji, z tym, że nie przedłuży opcji, nie wykorzysta opcji, to będą mieli te 35 milionów dolarów Capspace'u, będą chcieli spotkać się z każdym, przekonać do tego, że to jest nasz klub tutaj, dobrze zarządzany, zawsze gramy o to, żeby wygrywać i nie tankujemy jak ci Lakers, którzy tankują chamsko. My nie, my nie jesteśmy, my chcemy wygrywać, mamy świetnego trenera, mamy... No legendę, tak, która jest w klubie, no, którą nie dealujemy. Gdy jesteś rozgrywającym, to zawsze możesz sobie poradzić, grając obok Dirka. Czasem polej piłkę do Harrisona Barnesa, ale Nerlens Noel będzie wisiał nad obręczą, żeby kończyć akcję. Nie musisz kiedyś rozgrywających, bo robi to Wesley Matthews. Gdybym był rozgrywającym
ale to
NBA, wiesz,
ale to, no, to może... jakimś szczytem Chris marzeń Paul? nie jest wzięcie, nie wiem, Bama Adebayo.
Chris Paul? Czy oni nie są zespołem, który się ustawi po Chrisa Paula?
No ale Chris Paul nie będzie tam grał, no macie. Nie. Ustawić to oni się mogą, wiesz, no. Znaczy bez żartu.
Dlaczego?
Dlaczego Chris Paul miałby grać?
A jakie ma inne perspektywy? Zostać w Clippers?
Tak.
No, Clippers wyglądają na don w ostatnich tygodniach. JJ Redick nie chce tam grać. Chyba, nie wiem, tak mówił w zeszłym tygodniu.
Że nie chce tam grać?
Że nie tak wie, powiedział? Że jeśli chodzi o przyszłość, to on nie wie, co ma powiedzieć. Adisował klub po porażce z Denver w Denver. Nie, nie powiedział prosto, że nie chce tam grać, ale nie wiem co, Clippers musieliby chyba wejść do finału konferencji minimum, żeby ci wszyscy ludzie tam zostali. Z drugiej strony były doniesienia o tym, że Chris Paul chce zostać w Clippers i podpisać maksymalny kontrakt, to jest super hajs i może nie chcieć się przenosić do Dallas. Clippers to jednak lepsza drużyna niż Dallas mimo wszystko i inni rozgrywający. Drew Holiday może, ale też nie chcą przepłacać za Drew Holiday. Co to Drew Holiday to nie zbawi ich nagle. No. Im by się przydał rozgrywający, tak tylko mówię. Taki kozacki rozgrywający w tej drużynie.
Ale to nikt nie spadnie. No. To
Kyle Justin, Lowry.
Justin Trimble.
A, mówisz o
nie, no bo ja nie wierzę, że to ktoś będzie chciał grać z tym.
Bo to nikt nigdy nie przychodzi, nie? Oni się zawsze ustawiają po wszystkich wielkich ludzi od 6 lat i nikt nie przychodzi wielki. To się zawsze tak kończy. Po kogo my się nie ustawimy? DeAndre Jordan Melo był obok. Wielki DeAndre Jordan. Prawie był u nas. Melo, tak. Z LeBronem rozmawiali.
Nie, oni zawsze, przecież nikt nie odmawia Cubanowi, więc każdy idzie z Cubanem sobie porozmawiać, ale... Wesley Matthews po zerwanym apelu, Harrison Barnes, no wiesz, to są takie, moim zdaniem, takie oszukiwanie się, no.
Oni bez Dirka Nowickiego są zespołem na 25 zwycięstw dla mnie. Personalnie, no i... osobiście. Z Dirkiem są zespołem na jakieś 36-5 zwycięstw. Osobiście, jak patrzę na nich, zabrać Dirka i oni są dużo gorsi. No. I cała gra, cały koncept gry, zdobywania punktów się sypie. I wyglądają tak ciężko, jak potrafili wyglądać bez Dirka na początku sezonu, jak Dirk jeszcze zdrowy nie był. Ciężkie izolacje dla Barnesa. Wesley Matthews oddający 16 rzutów w meczu. Jakieś z dupy trójki, z dupy totalnie. Tak z dupy, że aż dwa razy powiedziałem i trzeci raz powiem. Ja nie wiem, czy oni to wiedzą o tym, że jak Dirk się skończy, to oni się też skończą. Więc muszą sobie znaleźć kogoś tutaj. Nie wiem.
Nie wiem, Maciek, nie, wydaje mi się, że to nie będzie takie. To niestety ten drugi, trzeci gracz to nie są gracze na miarę drugiego, trzeciego gracza NBA. Ani tak. Wesley Matthews, ani Harrison Barnes. No, chciałbyś grać z nimi, będąc wielką gwiazdą. Ja już wolałbym naprawdę grać z Griffinem i Jordanem na miejscu pola, niż grać z Wesley Matthewsem
I jeszcze jesteś w LA. Dallas to też nie jest jakieś złe rozwiązanie. Cuban jest bardzo dobrym właścicielem dla ludzi, których lubi. No dobrze, zobaczymy. Na pewno Dallas będą w dyskusjach o cokolwiek w latem.
Oni w ogóle mają draft pick, bo oni też mają taką tendencję do tego, że oni na ogół draft picków nie mają.
Tak, teraz ostatnio, a mają ten draft pick, czy oddali go?
Właśnie się zastanawiam, czy mają, czy nie mają, czy my w ogóle wiemy, o czym my mówimy.
Poczekaj, znaczy ja nie mówiłem o draft picku.
Ja mówiłem.
Ty mówisz o draft picku, ale ja nie poprawiłem się, ja może powinienem. Już patrzę, czy mają ten...
Nie, mają.
Mają, tak? Mają. Czy oni...
Nie, poczekaj, nie, czekaj. Nie, bo to jest dziewiątka, czy jest jakaś gwiazdka.
No co, ja sobie tu zobaczę, już teraz otwieram jak zwykle Pro Sports Transactions, najlepsze miejsce do tego sprawdzania. Już patrzę. Mają zastrzeżony w top 18 draftu, więc to jest ich pick. No tak, bo cała idea tego dealu z Noelem była to, że w zasadzie poskali Noela za pół darmo, za dwa wybory drugorundowe. Ja nie jestem przekonany, że Noel będzie dla nich czymś więcej niż po prostu dobrym graczem. Dobrze, mój drogi, słyszymy się jutro. Będziemy musieli zakopać jeszcze kolejne teamy. Trzeba policzyć, ile ich tam jeszcze zostało do zakopania. Mamy ich trzy na wschodzie. I trzy... Na pewno zakopaliśmy Kings? Zakopaliśmy. A jak nie zakopaliśmy, to tak jakbyśmy zakopali.
Nie, no rozwijaliśmy na wietrze przecież.
Rozwijaliśmy. A, rozwijaliśmy na wietrze. Dobrze, więc sześć drużyn zostało nam do zakopania. Trzeba to wszystko przeliczyć. Być może w tym tygodniu nie trzeba już jakikolwiek zakopywać, a może jeszcze w piątek kogoś zakopiemy.
Może kogoś podkopiemy jeszcze.
Dobrze.
Mike Krzyżewski jest done.
Tak, Mike Krzyżewski jest done.
Powinien odejść i przestać nas męczyć izobolem.
Izobolem? Okej, tak. No, na każdego przychodzi czas, no chyba. No.
Nigdy nie był dobrym trenerem.
Nie, on jest dobrym trenerem, ale nie przesadzałbym. Więcej formy niż treści. Nad nami zawsze tak było, nie? Robił wiele rzeczy, Mike Krzyżewski zrobił bardzo fajnych w NCAA z tymi swoimi drużynami. Wcześniej niż wielu ludzi próbowało, lub ludzie już próbowali, on to robił. Jabari Parker jako center to była fajna, nowa rzecz 2-3 lata temu. Fajne rzeczy robił. Luta inklinacja do tego, żeby grać small ballem w kadrze, wszystko fajnie, czwórka, rozumiał te rzeczy, nie było problemu z Mike'em Krzyżewskim. To takie zastrzeżenia dotyczące ostatnich igrzysk, jak nie mógł dojść do bardzo łatwych rzeczy, jak w końcu doszedł, to wszystko puściło. Pamiętasz, chodziło o DeMarcusa Cousinsa, granie nim w pierwszej piątce obok Carmelo w duecie. I ta obrona, która nagle ssała i w ogóle tam nic się nie działo. I tutaj w tym sezonie Duke, który widziałem, nie wiem, plus 20 meczów Duke w tym sezonie. No jak trener normalnej drużyny, aspirującej do tego, żeby zostać najlepszą drużyną sezonu w NCAA, mając tyle talentu, nie jest w stanie znaleźć nikogo, kto będzie grał na pozycji rozgrywającego. Nie mógł. I to chodzi o to, to nie chodzi o to, że on, to chodzi też o to, że nie znalazł w trakcie sezonu, ale to chodzi o to, że ci trenerzy, przynajmniej w miejscu takim jak Duke, które może.
Ale uważasz, że Duke miał najwięcej talentu spośród wszystkich drużyn na NCAA w tym roku?
Chyba tak.
Nie Kansas, nie Kentucky?
Kansas nie. Kansas na pewno nie. Kentucky? Chyba Duke. Chyba Duke bym dał, tak? Bo pamiętasz, że jest jeszcze Harry Giles, który nie był dobry w tym sezonie, a był numerem jeden przed sezonem w MOKU. Teraz jest już, nie wiem, chyba on w draftie nie powinien pójść, więc jest jeszcze Tatum, jest Frank Jackson, który jest kombogardem z aspiracjami NBA, Luke Kennard, jest Grayson Allen, to są wszyscy ludzie, co są w mokach, Marques Bolden z ławki. Ktoś ma więcej talentu? Kentucky ma więcej talentu? To Kentucky? Nie wiem, czy to Kentucky ma więcej talentu. Wiesz co, nawet jeśli nie jest numerem jeden, to na pewno jest jeden lub dwa. Lub trzy. Więc chodzi o to, że mieli dużo talentu, a problem był taki, że tego nie mogłem zrozumieć, jak człowiek taki jak Mike Krzyżewski, który może przyjść i porozmawiać z każdym aspirującym koszykarzem kilkunastoletnim, który gdzieś kiedyś może być top prospektem w Stanach Zjednoczonych i na świecie, może przyjść i pograć z każdym. Jak taki człowiek nie przyszykował sobie rozgrywającego do takiej drużyny? Bo oni autentycznie nie mieli jedynki. Frank Jackson w końcówce sezonu wyglądał ok jako rozgrywający, ale on był kombogardem. To jest taka, wiesz, ktoś powie bzdurę, ale przez to, że nie masz rozgrywającego, to gracze, którzy są od zdobywania punktów, muszą myśleć o tym, jak konstruować akcje zamiast zdobywać punkty. I on miał tych ludzi i oni musieli myśleć o jakichś innych zupełnie rzeczach niż o tych, o których powinni myśleć. W końcu atak tak wygląda, jak wyglądał. Ostatni mecz mieli 18 strat i zabijali się w drugiej połowie o swoje nogi, więc no to było do... Ja to przewidziałem, więc nie chcę mówić, że to było do przewidzenia. Ja to po prostu przewidziałem, że to się skończy w turnieju w jakichś takich okolicznościach. Ale ludzie się tak strasznie śmieją w Stanach z Duke. Jeszcze nigdy tego tak do końca nie zrozumiałem. Straszne disy na Duke wczoraj w internecie. No nic. Lepiej nie jest to, że asystent, który, w sensie lepsze nie jest to, że asystent Mike'a Krzyżyckiego, Jeff Capel, który miał szansę poprowadzenia zespołu przez miesiąc w tym sezonie, gdy Krzyżycki leczył operację pleców, był beznadziejny. Był jednym z najgorszych trenerów, jakich widziałem w tym roku. Luźno.
No to prawda, tam jest problem tej schedy. Tak, kto przejmie schedę.
Tak, bo ci trenerzy, których on tam wychowywał, podchodzili, mają już swoje programy. Chris Collins w Northwestern, Steve Wojciechowski w jakimś innym programie. I teraz tam jest dwóch byłych graczy, John Shire i Nolan Smith, ale dla nich to jest jeszcze za wcześnie, wydaje mi się, żeby przejmować Duke. No nic, zobaczymy co.
Jest tylko jeden Alex Ferguson.
Trzymaj się, mój drogi, słyszymy się jutro. Miłej Polski.
Pozdrawiam.
Miłej Polski.
Cześć, hej. Miłej Polski. Cześć.
Je porte les sales manies du pays dans le cœur. Consiste à peine et on est 13% chez toi. Tu voudrais bien qu'on y retourne, hein? Je débarque dans l'univers des nantis. Des claques se perdent dans les gueules des dandies. C'est pas le pays de Candy, des Gandhi. Si y'en a parti, du mec honnête au bandit. La France taxe les types au RMI, eh ouais. 10% qu'est-ce t'en dis quant à moi? Je bosse à 50 pour l'état proxo, pour l'état de mes droits. Je suis l'une de ces putes préférées, quoi. Avec 10% de ce putain de cerveau. C'est la servitude dans les blocs à Clairvaux. Ou nos ganaches qui servent au McDo. Y'a pas d'arrache qui se paye pas un jour. Le 50-50 devient tout nada si tu casses de superbe lifting. Le zézoir n'a pas d'âme, madame. Pleine strasse à Paname, à l'Assemblée, on ignore ce qui se passe sur le macadam. 20% de mes potes aujourd'hui scam. Y'a plus de révolte en vue. Ce putain de pouvoir achète à quel prix le calme. Sur le terrain de football, ce petit gosse en veut. Mais 99% échouent et nous en prie tous en Dieu. On est les seuls à croire au Père Noël jusqu'à 30 ans vieux. 80% des gens portent le triple 6 en eux. Marcher sur la tronche des autres pour une Big Glock et 3 centimes. Pour cette 50% des richesses du globe, c'est normal.